Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma, który jak widać słabo za mną, został nagrany nieco wcześniej, ale dzisiaj będzie wyemitowany zgodnie z naszym planem co niedzielnego zebrania z Chełma. Jak już widzieliśmy na początku na ekranie, jak wynika z zapowiedzi, będzie to odroczone dziedzictwo Abrahama, część druga. Ja jestem tylko widoczny na chwilę na początku, zaraz zniknę, ponieważ będzie to prezentacja, która powinna zająć cały ekran, a ja będę jedynie głosem mówiącym z tyłu. Zatem włączam już prezentację i dla przypomnienia, o czym to było, otworzymy sobie 1 Mojżeszowa 15 rozdział, wersety 7-11, z których część już omówiliśmy poprzednim razem, ale przypominamy całe brzmienie tych kilku wersetów. Potem rzekł do niego Bóg do Abrahama: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Pytanie Abrahama. Na co Bóg odpowiada: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana. Nadto syna gorlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej. Lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham wtedy jeszcze je odpędzał. To są te wersety, które nas interesują. Do tej pory omówiliśmy w tej części pierwszej 3 główne zwierzęta, które miały być przyprowadzone przez Abrahama do Boga. 3-letnia jałówka, 3-letnia koza i 3-letni baran. Szeroko mówiliśmy o tych zwierzętach, co one oznaczają, co się pod nimi kryją, różne klasy ludu Bożego. I doszliśmy do tego momentu, kiedy omówiliśmy te 3 główne zwierzęta. Przypominam, że ta dziwna odpowiedź Boga w postaci polecenia dla Abrahama, żeby przyprowadził te 3 zwierzęta duże oraz jeszcze do tego 2 ptaki, jest odpowiedzią Boga na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy ziemię kananejską, on, jego nasienie, jego potomkowie. Odpowiedź dziwna, dlatego też stąd ten temat, żeby zrozumieć, o co chodziło Bogu w tej odpowiedzi, czy ona w ogóle była odpowiedzią na temat, czy nie na temat. I w naszej poprzedniej części doszliśmy do omówienia tych 3 zwierząt i co się pod nimi kryje. Dzisiaj zaczniemy od omówienia tych 2 ptaków, ponieważ także i ptaki były. Więc poza jałówką, baranem i kozą mamy tu jeszcze 2 ptaki. Abraham jeszcze miał przynieść przed Boga 2 ptaki i to miało być w sumie, te wszystkie zwierzęta, ich przyniesienie przez Abrahama miało być odpowiedzią na jego pytanie, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. Zatem czy te 2 ptaki, syn gorlica oraz gołębica, czy one też kryją w sobie jakieś klasy ludu Bożego, tak jak było to w przypadku poprzednich zwierząt, tych 3 dużych, głównych, rasowych? Werset 10, bo poprzednie były w części pierwszej. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Widzimy zatem, że te 3 duże zwierzęta były rozcięte na pół, oczywiście po zabiciu uprzednim. A ptaki, też po uprzednim zabiciu, nie były rozcinane, tylko położone w całości. Z tego wniosek możemy powiedzieć, że duże zwierzęta umarły jakby pełniej, bo umarły jakby 2 razy. Raz zabite, a po drugie jeszcze rozdzielone na pół. Natomiast ptaki umarły tylko raz, bo były uśmiercone, natomiast nie były rozcinane na pół. Bóg takiego polecenia nie wydał, jak widzimy, tu na obrazku w prawym dolnym rogu te 3 zwierzęta są po połowie, a ptaki są w całości. Szukamy zatem znaczenia ptaków, które choć zabite, czyli poświęcone Bogu, oddane Bogu, taki jest symbol zabicia, nie zostały zabite, czyli nie zostały poświęcone w takim samym stopniu jak 3 duże zwierzęta, jak jałówka, baran i koza. Ciekawe, że ptaki miały być potraktowane inaczej. Dlaczego? Różni komentatorzy Biblii różnie próbują to interpretować. Podam kilka przykładów, wyjaśnień. Duże zwierzęta musiały być podzielone, ich zdaniem, bo były za duże do złożenia w ofierze. A małe nie były dzielone, bo były za małe. Oczywiście żaden ptak nie jest tak mały, żeby nie można go przeciąć na pół, więc raczej nie jest to wyjaśnienie racjonalne. Albo inne wyjaśnienie, że niedzielenie ptaków na pół oznacza, że gdy naród żydowski nabierze cech synogarlic, gołębic, to już nie będzie więcej rozdzielany. Odniesienie do narodu żydowskiego. Ale dlaczego te 2 ptaki miały być narodem żydowskim? Nie wiadomo. Albo, że ptaki symbolizują świętego ducha jedności. Zwierzęta duże nie, ale ptaki tak. Wobec tego nie dzielimy ptaków, bo one są symbolem świętego ducha jedności. Albo, że one są symbolem niepodzielnego ludzkiego ducha Jezusa. Ale żaden z tych wyjaśnień nawet nie zbliża się do znaczenia, na które wskazują nauki Biblii. Bo nauki Biblii wskazują na coś, co w tych ptakach, w sposobie ich potraktowania widzimy, czyli ich uśmiercenie, ale nie dzielenie na pół. A tym czymś jest częściowe poświęcenie i pełne poświęcenie. Biblia mówi o częściowym i pełnym poświęceniu niektórych jednostek. I właśnie te dwa rodzaje poświęcenia są pokazane, wydają się być pokazane i w wielkości odnośnych zwierząt oraz w ich podwójnej albo w ich pojedynczej śmierci, bo tak jak mówiliśmy, duże zwierzęta jakby zginęły podwójnie, dwa razy, a ptaki tylko raz. Czy Biblia uczy zatem o ludziach poświęconych Bogu, ale poświęconych jakby nie do końca? Czyli tak jak gdyby właśnie nie dwa razy, tylko raz. Rzymian 12:1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, albo miłą, albo podobającą się Bogu, różnie można tłumaczyć ten przymiotnik, to jest rozumną służbę waszą. Zauważmy, że mamy tutaj zachętę do poświęcenia wobec braci. Proszę was tedy, bracia. Jeżeli ktoś prosi braci, żeby się poświęcili, to mamy dziwną sytuację. Niby są już braćmi, ale nie poświęceni. No to w końcu jacy to bracia, jak nie poświęceni? O właśnie, poświęceni nie do końca. Poświęceni jakby raz oddali się Bogu, jakby raz dla Niego umarli, a są zachęcani przez apostoła do pełniejszego poświęcenia, żeby ciała swoje ofiarą, tą żywą, świętą, przyjemną, podobającą się Bogu uczynili. A więc z tego wniosek, że tego jeszcze nie uczynili, tego drugiego poświęcenia, tego postawienia ciała ofiarą żywą. Mamy także jeszcze 2 Koryntów 6:1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Czyli znowu apostoł kieruje swoje słowa do kogoś, kto przyjął, do ludzi, osób, które przyjęły łaskę Bożą, bo więc skoro przyszły pewnie do Jezusa, no bo cóż inne, coś innego mogłoby być, ale jeszcze mogą wziąć tę łaskę Bożą w Jezusie, w usprawiedliwieniu z wiary nadaremno. Apostoł zachęca, żeby tego nie robili, żeby nie marnowali usprawiedliwienia z wiary w Jezusie. Przyjęliście Jezusa, przyszliście do Niego, doceniacie to, co On dla was zrobił, no to pójdźcie dalej, do pełnego poświęcenia, oddania swego życia. To, co w Rzymian 12:1 nazwane jest postawieniem ciała, stawianiem ciała ofiarą żywą, świętą i podobającą się Bogu. Zawsze istniała bardzo liczna grupa chrześcijan, którzy przyjmowali Jezusa i prowadzili bardzo prawe życie do końca swojego życia, ale nigdy w pełni nie przyjęli woli Boga. Nigdy w pełni nie zrezygnowali z własnej woli. I te osoby są pokazane w Lewitach, którzy wspomagali kapłanów Izraela, którzy nie tyle służyli bezpośrednio Bogu w związku z przybytkiem, co bardziej służyli kapłanom, wspomagając w ich służbie. Czyli kapłani sprawowali służbę bezpośrednio wobec Boga, bezpośrednio na rzecz przybytku, natomiast Lewici byli wsparciem dla tychże kapłanów. Mieli taki pośredni związek ze służbą przybytku i Boga, a bezpośrednio bardziej służyli kapłanom, ułatwiając im służbę. To właśnie te osoby, tak poświęcone nie do końca, nie w pełni, są pokazane w Lewitach, a więc są prawi, wierzą w Jezusa, wspomagają kapłanów, ale sami tymi kapłanami nie są, bo sami nie postawili swojego ciała ofiarą żywą, świętą i podobającą się Bogu. Osoby takie zawsze były i są do tej pory i wśród Żydów, czyli bez Jezusa, i wśród pogan i Żydów przez Jezusa, prawda? Mówimy pogan i Żydów, bo w Jezusie są jedni i drudzy. Ale i ci Żydzi, którzy są wierni Mojżeszowi, także są tutaj są przed Bogiem wartościowi, ponieważ cenią tego Mojżesza i to, co Bóg przez Mojżesza im przekazał. Trzymają się, tak, ci Żydzi trzymają się Mojżesza i starają się żyć sprawiedliwie. Pokazani są w synagarlicy. A ci drudzy trzymają się Jezusa i też starają się żyć sprawiedliwie. Prowadzą prawe, sprawiedliwe życie, ale nie dochodzą dalej, nie idą dalej. Biorą łaskę Boga nadaremno z tego punktu widzenia, ale nie jest to nadaremno zupełnie, całkowicie, ponieważ większość ludzkości w ogóle nie bierze łaski Bożej, nie korzysta z niej i nawet nie są usprawiedliwieni z wiary, nie mówiąc o tym, że nie idą dalej do poświęcenia. Natomiast jedni i drudzy, właśnie ci tak połowicznie poświęceni, boją się wejść na poziom miłości bezinteresownej, czyli nie chcą dla sprawy Boga zrezygnować ze swoich praw. Nie są gotowi podjąć cierpienia z tym związanego, łącznie z oddaniem życia, gdyby taka potrzeba w opatrzności Boga zaistniała. Bo ci prawdziwie poświęceni, to oni nie mają innego celu w swoim życiu. Oni równie dobrze mogą oddać życie dla sprawy Boga. Natomiast ci tylko połowicznie, oni chcą żyć sprawiedliwie, prawo, zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości, ale nie są gotowi do rezygnowania ze wszystkiego, w razie czego, w razie gdyby tego Bóg od nich oczekiwał, gdyby opatrznościowo było to konieczne, nie są gotowi zrezygnować ze wszystkiego, co i w życiu mogą mieć. Żyją w dużym stopniu dla siebie. I oni są pokazani tutaj oddzielnie, ci ludzi. U ludzi, mam na myśli oddzielnie Żydzi, oddzielnie poganie, którzy przez Jezusa do Boga przychodzą, żeby tak są pokazani oddzielnie prawdopodobnie po to, żeby wszyscy wiedzieli, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Bóg uznaje zarówno prawych chrześcijan, którzy całe życie są wierni Jezusowi, prawdzie, sprawiedliwości, okupowi, nie poświęcają się, ale do końca życia trwają przy Jezusie. I Bóg także akceptuje i przyjmuje prawych Żydów, którzy całe życie byli wierni Mojżeszowi. Nie poświęcali się dalej, nie przechodzili dalej, ale zachowywali, żyli zgodnie z tym, co Bóg przez Mojżesza im powiedział. Było to dla nich ważne i pewną wartość przed Bogiem stanowią. Pokazani w ptakach, połowicznie poświęceni, nie do końca poświęceni, mogliby pójść dalej. Oczywiście Żydzi, żeby pójść dalej, musieliby przyjąć Jezusa, prawda? Więc Żydzi, którzy Jezusa nie przyjmują, nawet nie mogą się Bogu poświęcić, bo Bóg nie może przyjąć pełnego poświęcenia bez Jezusa. Natomiast poganie, którzy przychodzą do Boga przez Jezusa, mogą jeszcze właśnie ten krok kolejny pełnego poświęcenia uczynić, albo i nie. Większość chrześcijan tego pełnego kroku poświęcenia nie czyni. Tak było zawsze, tak jest i dzisiaj. Są oni poświęceni tylko częściowo, to znaczy umarli dla grzechu i dla błędu. Grzech i błąd nad nimi nie panuje. Nie akceptują grzechu, nie akceptują błędu. Chcą żyć dla prawdy i sprawiedliwości. I to jest bardzo dobry poziom miłości obowiązkowej. Życie dla prawdy i sprawiedliwości. Poziom miłości obowiązkowej. Ale nie przechodzą do tego kolejnego etapu, czyli nie umierają dla siebie i świata, co jest poziomem miłości bezinteresownej. Czym się mniej więcej różni, to umarcie, tak, dla grzechu i błędu, ale nie dla siebie i świata? Bo gdy ktoś umiera także nie tylko dla grzechu i błędu, ale także dla siebie i świata, to w ramach tego umierania dla siebie i świata umiera także dla wiele rzeczy, które wcale nie są grzeszne, które wcale nie są niesprawiedliwe. Są jak najbardziej właściwe, dobre, wskazane, ale dziecko w pełni Bogu poświęcone musi być gotowe i musi umieć, potrafić także i z tego zrezygnować, bo życie, korzystanie nawet prawe i sprawiedliwe z wszystkiego, co ma ten świat do zaoferowania, odprowadza dziecko Boże od pełnego oddania się Bogu. Nie uniemożliwia pełne rozwinięcie charakteru, bo Bóg oczekuje i chciałby, żeby ci, którzy do Niego przychodzą przez Jezusa, całkowicie oddali Mu siebie, żeby całkowicie podporządkowali swoje życie Jemu, aby Jego zasady, Jego sprawa była dla nich numerem jeden w życiu i aby wszystko inne w ich życiu było właśnie tej sprawie Bożej poświęcone, podporządkowane, poddane jako numer jeden w ich życiu. W przypadku poświęconych nie do końca, połowicznie, tylko na tym poziomie miłości obowiązkowej, to niestety nie występuje. Dlatego też te osoby pokazane są w tych dwóch ptakach tylko. Ale wbrew pozorom jest to bardzo wysoki poziom miłości, tej obowiązkowej, o której tutaj mówimy. Bo na tym poziomie miłości obowiązkowej nie potrafią bez Jezusa żyć żadni ludzie. Nikt na świecie bez Jezusa nie jest w stanie żyć na poziomie miłości obowiązkowej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, tak pisze Paweł w Rzymian 3:10 i ma na myśli tą prawdziwą sprawiedliwość człowieka. Dzięki szacie sprawiedliwości Jezusa, przypisanej przez wiarę, możemy być uznawani przez Boga, tak? Można być uznawanym przez Boga za sprawiedliwego, ale tak naprawdę poziom sprawiedliwości jest nieobecny wśród rodzaju ludzkiego i nie ma ani jednego na tym poziomie, aby sam z siebie takim był, sprawiedliwym. I druga rzecz związana z tą miłością obowiązkową. W wieku tysiąclecia będzie to już poziom poświęcenia. Będzie to wszystko, co niezbędne, żeby uzyskać życie wieczne. Wystarczy w wieku tysiąclecia umrzeć dla grzechu i błędu, żeby być uznanym przez Boga za poświęconym. I jeżeli ktoś tą śmierć dla grzechu i błędu utrwali w sobie i będzie takim martwym dla grzechu i błędu przez cały czas, zyska dzięki temu na tej podstawie życie wieczne. Każdy, kto w wieku tysiąclecia umrze dla grzechu i błędów w sobie, czyli usunie je ze swego umysłu, woli i serca, nie będzie musiał robić niczego więcej, by żyć wiecznie. To będzie wszystko, co będzie od niego oczekiwane. Nie musi umierać ani dla siebie, bo w wieku tysiąclecia poświęcenie będzie do życia, nie na śmierć, więc nie umierasz dla siebie całkowicie, tylko dla grzesznego i błędnego siebie umierasz. Więc nie musi umierać ani dla siebie, ani dla świata. Bo świat w wieku tysiąclecia będzie wolny od zła. Więc nie będzie potrzeby umierać dla takiego świata wolnego od zła, wolnego od grzechu i błędu, lecz w pełni z tego świata korzystać. Bo świat wokół klasy restytucyjnej będzie stworzony przez władzę Królestwa, przez Jezusa. Zatem nie będzie to Królestwo, w którym będzie jakiekolwiek zło, dla którego trzeba będzie umierać. Można będzie w pełni z takiego świata, w które Bóg zapewni ludzkości w Królestwie, korzystać. A czy coś kryje się w wieku tych zwierząt? Tak omówiliśmy wszystkie zwierzęta, te duże i te małe, te dwa ptaki. I teraz pytanie o wiek. Bo pierwsza Mojżeszowa 15,9 podaje jedynie wiek dużych zwierząt. Mówi, że miałby być one 3 lata, tak? Jałówka, baran, koza, 3-letnie. Natomiast ptaki nie mają podanego wieku, w jakim miały być. Jaki jest tego wniosek? Że albo wiek ptaków nie ma znaczenia, albo że ich wiek był oczywisty i dlatego nie jest wspomniany. Wiek tych zwierząt musi mieć na pewno jakieś znaczenie i to bardzo istotne, ponieważ wiek podany dla dużych zwierząt, 3 lata, jest bardzo nietypowy. Bóg zwykle chciał roczne zwierzęta, żeby mu przynosić, a nie 3-letnie. Zobaczmy, wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. Złożycie też jednego kozła na ofiarę za grzech i 2 roczne baranki. Jeden młody cielec, 1 baran i 1 roczne jagnię na ofiarę całopalenia. 3-letnich zwierząt Bóg zwykle nie chciał. A tu nagle do Abrahama mówi, żeby te duże zwierzęta były w wieku 3 lat. Nietypowe. I dlatego, że jest nietypowy, to jest podany. Brak informacji przy wieku ptaków może zatem oznaczać, że ma być typowy dla zwierząt składanych w ofierze, czyli rok. Zwłaszcza, że roczne ptaki są już zarówno wystarczająco dojrzałe, jak i jeszcze niezbyt stare, by nadawać się na ofiarę dla Boga, by Bóg z zadowoleniem mógł je przyjąć jako odpowiednie, jako właściwe. W Torze Pardes Lauder, wydawnictwo hebrajskie tylko 5 księgów, w księdze 3 na stronie 16 o tych ptakach składanych w ofierze możemy przeczytać, co następuje. Synogarlica, samiec lub samica i gołąb, samiec lub samica. Synogarlica jest koszerna jako oddanie, czyli jako ofiara, tylko jeśli jest dorosła. O jej dojrzałości świadczą długie i złotawo pobłyskujące pióra. Gołąb jest koszerny jako oddanie, jako ofiara, tylko gdy jest młody. Co poznaje się po tym, że w miejscu wyrwanego pióra pojawia się kropla krwi. Ale też tu nie widzimy z tego opisu, jaki miałby być wiek, ale że był, tak widać, że jest, musi być dorosły, jednocześnie jak gdyby nie za stary. Więc takie informacje można zebrać. Więcej informacji nie udało mi się znaleźć. Przede wszystkim nie udało mi się znaleźć nigdzie żadnego dowodu czarno na białym, że ptaki miały 1 rok. Więc ten 1 rok przyjmujemy jako logiczny dla tychże ptaków, natomiast czarno na białym trudno to udowodnić. Więc starałem się, jak mogłem, to udowadniać. Więcej dowodów, informacji na wiek ptaków, że miały być po roku, nie znajduję. Zatem przyjmujemy, że miały być one jednoroczne. I dodajemy te wszystkie wieki, czyli 3 razy po 3 lata dla dużych zwierząt, 2 razy po 1 roku dla małych zwierząt, daje nam 11 lat. Pomnożone przez 360 dni w roku daje nam 3960 dni i tyle samo lat. Jakby, co to miałoby oznaczać, by ten okres 3960 dni lat? Na pewno należałoby zacząć to liczyć od momentu, kiedy Abraham wszedł do Kanaanu i zostało z nim wtedy zawarte przymierze. Czyli był to rok 2065 przed naszą erą. Jeśli do tego wieku, do tego roku dodamy te 3960 lat, doprowadzi nas to do roku 1916 naszej ery. Tak by wynikało. Co to za rok 1916? Czy jest on znamienny? Jak wiemy z historii, trwała wtedy pierwsza wojna światowa. W toku była symboliczny wiatr w Biblii. No i pytamy, czy stało się wtedy coś, co mogłoby być znakiem, dowodem, że Abraham i jego potomkowie, Izak, Jakub, Izrael, odziedziczą Kanaan? Pamiętajmy bowiem cały czas, że jest to odpowiedź Boga na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. Abraham pyta, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan, a Bóg mu w odpowiedzi mówi, przynieś mi te 5 zwierząt. wyliczamy, że z ich wieku wynika, że te pięć zwierząt, które miał przynieść, miało wskazuje na rok 1916 jako ważny dla Abrahama, po którym to można byłoby poznać, zawierający znak, tak? Zawierający w sobie znak, ten rok 1916, znak, po którym Abraham mógł poznać, że odziedziczy Kanaan. Z objawienia 7 rozdziału wiemy, że wtedy zakończona została pewna czynność przed początkiem wiania wiatru. Zostało zakończone pieczętowanie na czołach pełnej liczby członków morskiego statka w liczbie 144 tysiące. Czytamy objawienie 7 rozdział, pierwsze wersety 4. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy na czołach sług naszego Boga. I usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Czyli przed tym wiatrem wojny to pieczętowanie zostało zakończone. Wskazuje, że zostało zakończone tak w roku 1916, do roku 1916. Zatrzymajmy się chwilę na tych pieczętowaniach. Biblia uczy o dwojakim pieczętowaniu Duchem Świętym. Zauważmy, Duchem Świętym, nie przez Ducha Świętego. Duch Święty nie pieczętuje. Duchem Świętym można być pieczętowanym. I Biblia mówi o pieczętowaniu Duchem Świętym czoła albo umysłu, to samo, i serca. To są dwa różne miejsca, dwa różne obiekty, o których Biblia mówi, że mogą być pieczętowane Duchem Świętym. Zobaczymy, co każdy z nich oznacza i które jest lepsze. Pieczętowanie czoła to nic innego jak udzielenie takiej znajomości prawdy do umysłu człowieka, która wystarcza, by być zrzętym, ściętym z miejsca dotychczasowego wzrostu, dotychczasowego rozwoju i być przeniesionym do pełni prawdy na czasie, czyli aby opuścić symboliczny Egipt. Pieczętowanie czoła. Czoło, umysł, dostał prawdę, wyszedł z miejsca, w którym wzrastał do tej pory, bo nie posiadał odpowiedniej prawdy, by być gdzie indziej. Natomiast pieczętowanie serca to nic innego jak rozwinięcie takiego charakteru, który sprawia, że wchodzimy w stan zadowolenia ze wszystkiego, co wiąże się z Bogiem, czyli z Jego słowem, z Jego charakterem i z Jego wszystkimi, wszelkimi przejawami opatrzności w naszym życiu. Ważna sprawa, powtórzę raz jeszcze. Pieczętowanie serca to wchodzenie w stan zadowolenia przez nas ze wszystkiego, co się wiąże z Bogiem, czyli jesteśmy zadowoleni z Jego słowa, nie widzimy w nim niczego, co by nam nie odpowiadało, bo jak widzimy, to znaczy, że jest niezgodność między słowem Boga a naszym sposobem pojmowania spraw. Jesteśmy dalecy od zapieczętowania serca. Kolejna rzecz, stan zadowolenia z Jego charakterem. Jeżeli cokolwiek w charakterze Boga objawianym w Biblii nam się nie podoba, to znaczy, że jest rozdźwięk, dysharmonia, dysproporcja między nami, naszymi odczuciami, naszym sposobem postrzegania spraw, a tym, co Biblia mówi o boskim charakterze. No i jeszcze jedna rzecz, być może w sumie najważniejsza, jest to także zadowolenie z Jego opatrzności w naszym życiu. I jeżeli ktoś ma to serce zapieczętowane, a to jest to ważniejsze pieczętowanie, ważniejsze od tego na czole, to oznacza, że wszystko, cokolwiek w życiu tę osobę spotyka, nie budzi w nim, albo nic, co tą osobę spotyka, nie budzi w nim żadnego sprzeciwu, niezadowolenia, grymaszenia, albo buntu, albo żadnych innych gorzkich uczuć. Zobaczmy na kilka przykładów. Jezus przed Piłatem, tuż przed śmiercią, pełne zapieczętowanie serca, nawet się nie bronił za bardzo. Nie odzywał się, tylko jak już naprawdę, naprawdę musiał. Albo Piotr śpiący w więzieniu w przeddzień egzekucji. Był bardzo zaniepokojony, że sen mu odszedł na dzień przed egzekucją. Był tak pogodzony, tak był zadowolony z opatrzności Boga, że oczekując na egzekucję następnego dnia, spał noc wcześniej. Albo weźmy Szczepana, który kamienowany w ostatnich chwilach, minutach swojego życia prosi Boga o niepoliczenie grzechu tym, którzy go kamienowali. Jaki to musiał być stan zadowolenia ze wszystkiego, co się wiąże z Bogiem. Nie tylko Jego słowem, nie tylko Jego charakterem, ale także wszystkimi przejawami opatrzności w życiu tych osób. Jezusa, Piotra, Szczepana. Moglibyśmy także szukać wiele innych, ale nie o to nam w tej chwili chodzi. Pieczęć serca. Obyśmy taką pieczęć serca posiadali, rozwijali, nabywali w jak największym procencie, w jak największym stopniu, najlepiej pełnym, 100. Drugi Koryntów 1:2:20, kilka wersetów o tym pieczętowaniu, który też zapieczętował nas i dał nam zadatek ducha w serce nasze. Ten zadatkiem to jest spłodzenie, początek rozwijania charakteru do boskiej natury, a pieczętowanie to rozwijanie, dochodzenie, doprowadzanie osób do takiego zadowolenia ze wszystkiego, co się wiąże z Bogiem. Z Efezów. W nimi wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Znowu Efezów. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Obydwie pieczęci mamy także w Jana 4:23-24 słowach naszego Pana. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu, czyli w charakterze, pieczęć serca, i w prawdzie, czyli w umyśle, pieczęć umysłu. Bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, czyli istotą duchową, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu, w swoim charakterze, w swoim sercu i w prawdzie, w swoim umyśle. Zauważmy tutaj kolejność w słowach naszego Pana. Najpierw mówi, że Bóg szuka takich, którzy by go czcili w duchu, a potem w prawdzie. Chociaż kolejność chronologiczna jest odwrotna. Najpierw poznajemy prawdę, ona prowadzi do rozwijania w nas ducha prawdy. Ale ponieważ duch jest ważniejszy od prawdy, czyli od wiedzy na temat zbawienia, Jezus tego ducha wymienia na początku jako pierwszego. Ale chronologicznie, rzecz ujmując, najpierw trzeba chwalić Boga w prawdzie, której się przestrzega w codziennym życiu, ona rozwija ducha, no i wtedy zaczyna się stopniowo i to coraz bardziej chwalić Boga nie tylko w prawdzie, ale także i w duchu. Przy czym obydwie rzeczy są rozwojowe, bo nikt od razu nie pozna całej prawdy i nikt od razu nie rozwinie pełni jego ducha. Ale rozwijamy jedno i drugie. Przy czym od razu trzeba uczciwie powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwijanie ducha, to nie potrzeba rozumieć wszystkich rzeczy ze Słowa Bożego, żeby tego ducha nabywać. Osoby wcześniej żyjące w dawnych wiekach miały znikomą ilość prawdy, ale wystarczało to do tego, żeby rozwijały ducha w stopniu nadającym się nawet do boskiej natury. Według objawienia 7 rozdziału koniec pieczętowania czoła przed wiatrem, tak, pierwszej wojny światowej w poszczególnych krajach, gdyż przystąpienie danego kraju do wojny z konieczności przerywało pieczętowanie prawdą kogokolwiek. Czyli widzimy o tym, że według objawienia pieczętowanie było kończone w poszczególnych krajach, zanim wiatr wojny zaczął wiać. No bo jak można byłoby pieczętować, czyli głosić prawdę i tak pieczętować czoła, o tym pieczętowaniu mówimy. Jak można głosić prawdę, przeprowadzać ludzi do prawdy, do ruchu prawdy w warunkach wojennych. Wtedy każdy myśli, jak ratować życie i zdobyć jedzenie, a nie o tym, żeby chodzić i słuchać kazań i ewentualnie wychodzić z miejsca dotychczasowego wzrostu do ruchu prawdy. Amos 9:13 o tym mówi. Oto przychodzą dni, mówi Pan, w których oracz, ucisk ma przez to na myśli, zbliży się albo doścignie, albo będzie deptał po piętach. Można to różnie tłumaczyć, to określenia. Dałem wszystkie trzy możliwości, ale one dobrze pokazują, że tenże oracz w jakiś sposób dogania żniwiarza. Czyli oto przychodzą dni, mówi Pan, w których oracz, czyli ucisk, doścignie, będzie deptał po piętach żniwiarza. W roli żniwiarza to malutkie statko wieku Ewangelii, tak, zbierające żniwo, które w całym wieku Ewangelii było siane. Sianie wieku Ewangelii, pod koniec wieku Ewangelii żniwo tegoż wieku. A depcący winogrona, znowu ucisk, oracz i depcący winogrona to symbol ucisku. Ta sama myśl powtórzona, jak to w hebrajskiej poezji bywa, innymi słowami. A depcący winogrona, czyli ucisk znowu, do siejącego ziarno. Tym razem myśl mamy tutaj maluczkie statko pokazane jako siewcy praw pod zasiew wieku tysiąclecia. No bo tam był żniwiarz, zbiera żniwo, a tu sieje ziarno. Czyli jak gdyby nieco inna rola, bo maluszkie statko głosiło także wtedy prawdy dotyczące już wieku tysiąclecia. My dzisiaj wiele tych prawd znamy i często powtarzamy. I spłyną góry moszczem, czyli nowymi prawdami od czas królestwa. I tutaj zauważmy koniec tego wersetu, Amos 9:13. Różne tłumaczenia kończą ten werset inaczej. To znaczy, są dwie wersje zakończenia tego wersetu. czyli najpierw mamy powiedziane prawie pod koniec, że spłyną góry moszczem, czyli nowymi, prawda, nowym winem od klas królestwa, a wszystkie pagórki się rozpłyną, jedna wersja, tak, wtedy byśmy pod tymi pagórkami mogli rozumieć obecne królestwo tego świata, które się rozpłyną, albo inne tłumaczenia, a wszystkie pagórki nim opłyną. Jak widać na moim planie, ja to drugie wytłuściłem, a tego pierwszego nie. Prawdopodobnie jest bardziej prawidłowe, bardziej poprawne tłumaczenie, że po pierwsze spłyną góry moszczem, a wszystkie pagórki nim opłyną. Pagórki to są niższe klasy królestwa, góry to te wyższe klasy królestwa, więc spłyną góry moszczem, a więc góry z gór dużych, ważnych klas królestwa będą podawane nowe prawdy, a pagórki wszystkie też nim opłyną, czyli te niższe klasy pokazane w pagórkach będą tymi samymi prawdami opływać. Natomiast wszystkie pagórki się rozpłyną, jak podają niektóre tłumaczenia, no dałoby się wytłumaczyć tym, że chodzi o obecne królestwa tego świata, ich rozpad, co też jest prawdą. Ale bardziej logiczne wydaje się być, i tak kody też takie tłumaczenie podają, to właśnie wytłuszczone przeze mnie, że spłyną góry moszczem, a wszystkie pagórki nim opłyną, tymże moszczem, tymi samymi nowymi prawdami, to bardziej do siebie pasuje niż nagle przejście na wszystkie pagórki, czyli obecne królestwa, które miałyby się rozpłynąć, nie pasuje jakby do kontekstu, do treści tego wersetu, ale też dałoby się to zinterpretować. Zobaczmy na te niższe pagórki, składające te same prawdy, co wyższe. Zobaczmy, że góry, no i pagórki są w Biblii używane jako symbol klas królestwa. Psalm 121. Oczy moje wznoszą ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Dlaczego od gór ma nadejść pomoc? Czy literalne góry miałyby możliwość udzielenia jakiejkolwiek pomocy? I drugi psalm, 72. Boże, daj królowi prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, aby sądził Twój lud sprawiedliwie, a ubogich wedle prawa. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. To prawdopodobnie to jest 121 werset, dwa pierwsze wersety, bo tu jest więcej tekstu. Ale w tym drugim, prawda, w tym jednym i drugim psalmie mamy mowę o górach i o pagórkach, które to mają przynieść ludowi pokój i sprawiedliwość. Jeśli ktoś uważa, że literalne góry i pagórki potrafią to zrobić, to może tak wierzyć. Ale rozumiemy, że w tych górach i pagórkach są pokazane klasy królestwa, bo góra w Biblii jest symbolem królestwa. I te góry mijają, przechodzą, zajmują miejsce jedna drugich, a gdy one są użyte w liczbie mnogiej, no to symbolizują różne klasy tego królestwa, bo jedno Królestwo Boże składa się z różnych klas. I to zarówno jest ich więcej niż jedna w fazie duchowej i więcej niż jedna w fazie ziemskiej. Jana 4 rozdział. Czy nie mówicie, mówił Jezus do Żydów, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Czy mówił o żniwie literalnym, czy duchowym? Na jakie żniwo kazał im patrzeć i widzieć, czy są już gotowe do żniwa? Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. W literalnym żniwie najczęściej ten sam sieje i ten sam żnie, prawda? Człowiek, ludzie latami powtarzają ten sam proces, sieją i potem żną ci sami ludzie. A nasz Pan tutaj mówi, że ktoś inny siał, bo ma na myśli żniwo duchowe. Wiek żydowski było sianie. Ci wszyscy ludzie, którzy siali, poumierali, a teraz nasz Pan z apostołami, z uczniami dokonuje żniwa, tak? Żęcia. Inni siali, inni zbierają. Ja posłabym was rządź to, kontynuuje dalej Jezus, na czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, już teraz oni ci inni nie żyją, a wy zebraliście plon ich pracy. Tu też Jana 9,4. Musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki jest dzień, czyli żniwo. Nadchodzi noc, czyli ucisk, gdy nikt nie będzie mógł działać. I tutaj znowu nasz Pan porównał te dwa różne okresy do dnia i do nocy. Dzień, żniwo, możemy pracować. Noc, ucisk, koniec pracy. Tak jak oracz, który dogoni żniwiarza, to uniemożliwi mu dalszą pracę, bo mu przeorze wszystko to, czego on ewentualnie by jeszcze nie zdążył zebrać. Oczywiście w duchowym wymiarze jest to niemożliwe, no bo nasz Pan nie pozwoliłby na to, żeby ucisk uniemożliwił zebranie wszystkich ziaren pszenicy. Dlatego mamy powiedziane w Objawieniu 7, że wiatr wojny był powstrzymywany przed wybuchem w poszczególnych krajach, dopóki były tam osoby wymagające zebrania, dopóki była tam pszenica, wymagające zebrania do spichlerza, pieczętowania czoła. W roku 1916 zakończyło się zatem wyszukiwanie albo oddzielanie od świata ostatniego członka maluszkiego statka, które to maluszkie statko ma błogosławić całą ludzkość, w tym potomków Abrahama. Zauważmy, to właśnie maluszkie statko, z Jezusem oczywiście, da Abrahamowi i jego potomkom ziemię Kanaan, obiecaną ponad 4000 lat wcześniej. Gdy spojrzymy do Żydów 9:15, to tam jest o tym mowa. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, no chodzi o Jezusa, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, czyli przymierza zakonu, ci, którzy są powołani, no i tu niektórzy mogliby sądzić powołani, no to maluszkie statko. Nie, Żydzi jako dziedzice ziemskiej obietnicy, która dana była Abrahamowi, nie maluszkie statko. Ci, którzy są powołani, Żydzi, ziemskie obietnice dane Abrahamowi, a więc ci powołani otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne, które otrzymają już pod nowym przymierzem, które nie rozwija maluszkiego statka. To nie są obietnice dla realizacji dla maluszkiego statka, bo nowe przymierze będzie realizowało obietnice dane ludzkości, począwszy od narodu żydowskiego, jako głównego narodu w ziemskiej fazie królestwa, gdy będzie ono zaprowadzane. Tak, jakie są nauki Biblii. Dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, zakonu, ci, którzy są powołani do dziedzictwa na podstawie obietnic ziemskich, obietnic danych Abrahamowi, otrzymali to dziedzictwo wieczne. Tutaj Bóg wyraźnie mówi przez Pawła, że oni wtedy to obiecane dziedzictwo wieczne Abrahamowi, obiecane dużo, dużo wcześniej, ponad 4000 lat wcześniej, otrzymali już pod nowym przymierzem. Zakończenie wyboru głównej klasy wieku Ewangelii miało być zatem znakiem dla Abrahama, że on i jego cieleśni potomkowie w końcu odziedziczą Kanaan. To dlatego, odpowiadając na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan, Bóg kazał mu przynieść tych 5 zwierząt. Wszystkie klasy, jakie miałyby się pojawić na scenie boskiego planu do roku 1916. Bo Bóg chciał mu powiedzieć, że realizacja obietnicy odnośnie ziemi Kanaan dla ciebie i twoich potomków musi zaczekać. Nastąpi wtedy, albo poznasz, że już przyszedł czas realizacji po tym, gdy to, co w tych zwierzętach, które kazałem ci przynieść, się pojawi. A w roku 1916 pojawiły się wszystkie te klasy, wszystkie te zwierzęta. Oczywiście chodzi o głównie o tą najważniejszą, numer jeden, klasę morskiego statka. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Abraham nie składał tutaj żadnej ofiary dla Boga. Bardzo często komentatorzy mówią, że Bóg to kazał mu przynieść i to była ofiara jego. To nie była ofiara. Nie mam żadnego krwienia krwią gdziekolwiek, nie ma żadnego palenia ciał. Bóg nigdy nie przyjmował ofiar w postaci zwierząt, które miały być zabite i pozostawione na ziemi, żeby rozłożyły się. A tak najwyraźniej było w tym przypadku. Nie mamy powiedziane, co było dalej, ale mamy powiedziane, że nie miał nic więcej robić poza tym, żeby te zwierzęta przynieść, duże przeciąć na pół i położyć, a ptaki położyć po zabiciu nierozcinane. Zobaczmy zresztą do tych wersetów w 9:10, w 1 Mojżeszowie 15. On mówi, Bóg do Abrahama, sprowadź mi, weź dla mnie. Potem realizacja w 10 wersecie, sprowadził mu. I jak porównamy to z Dziejami Apostolskimi 15:14, gdzie jest mowa o wybieraniu ludu dla imienia mego, tak, tam, jak nie będziemy do tego przechodzili, ale wiemy, że zanim łaska do Izraela cielesnego miała porudzić, to miał być wybrany lud dla imienia mego. Zauważmy, jak to bardzo koresponduje ze sobą. Sprowadź mi, weź dla mnie, sprowadził mu Abraham. Lud, czyli zwierzęta, no bo zwierzęta nie ma się co obrażać, zwierzęta w Biblii są używane, żeby nas przedstawiać. Nasze człowieczeństwo, naszą ludzką naturę. Więc ten lud, zwierzęta dla imienia Boga miały być sprowadzone, wyszukane wśród ludzkości. To miało zająć sporo czasu. Dlatego też Bóg Abrahamowi odpowiedział w ten sposób, tymi zwierzętami i ich wiekiem. Oprócz morskiego statka do roku 1916 pojawiły się także inne klasy ludu Bożego, które także stały się nasieniem Abrahama według zasady z Galatów 3:7-9. Jaka to zasada? Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Ci, którzy posiadają taką samą wiarę jak Abraham, są synami Abrahama. O to chodzi w tym wersecie Pawłowi. Także i one, te inne klasy, zostaną użyte przez Boga do błogosławienia Izraela i reszty ludzkości. I właśnie stąd taka odpowiedź Boga na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. A po tym pozna, albo po tym poznasz, Abrahamie, gdybyśmy chcieli tak sparafrazować i rozwinąć odpowiedź Boga, że zostały wybrane wszystkie klasy niezbędne do rozpoczęcia błogosławieństw Nowego Przymierza. Bo to właśnie przez nie, te klasy, błogosławieństwa te miały stać się udziałem najpierw Izraela, realizując obietnicę wobec Abrahama co do ziemi Kanaan, a przez niego także udziałem reszty ludzkości. Zauważmy obecność w tym gronie dwóch klas nie w pełni poświęconych. Nazywamy ich często quasi wybrani. Niby wybrani, nie do końca wybrani. Wybrani, ale nie do końca wybrani, bo jak mówiliśmy, umarli tylko raz, tak? Niepełne poświęcenie. Śmierć dla grzechu i błędu, ale brak śmierci dla siebie i świata, łącznie z niegrzesznymi elementami siebie i świata. I pomimo braku pełnego poświęcenia, te klasy spełniają warunek z Galatów 3:7. Są z wiary, tak? Są ludźmi wiary i dlatego dostępują błogosławieństwa razem z Abrahamem, nawet nie będąc w pełni Bogu poświęcone. Były częściowo poświęcone dla prawdy i sprawiedliwości. Pod maluszkim statkiem jako głównym nasieniem wszystkie, absolutnie wszystkie przedtysiącletnie klasy ludu Bożego będą miały udział w udzielaniu ziemskiego dziedzictwa nie tylko cielesnemu Izraelowi, ale także całemu rodzajowi ludzkiemu później, który to przez proces restytucji będzie wyprowadzany albo wprowadzany bardziej do swego Kanaanu, sfery prawdy i ducha prawdy, z mlekiem prawdy, miodem, radości z doskonałego i wiecznego życia. Dlatego Kanaan to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Mleko prawdy, miód, radość z błogosławieństw i doskonałego życia dla wszystkich, którzy ten Kanaan podbiją, usuną wszystkie wady, niedoskonałości, braki ze swego charakteru, które odbierałyby im prawo do wiecznego życia. Obydwie klasy, ci quasi, te dwa ptaki, są drugorzędnym nasieniem Abrahama, przez które błogosławiona będzie ludzkość w wieku tysiąclecia. Zobaczmy na cytat Strażniejszej Prawdy, rok 95, odnośnie synów z Joela 2:28, w Biblii Warszawskiej 3:1. Jako kolejną klasę pokazaną w synach mamy wytrwałych, usprawiedliwionych z wiary z wieku Ewangelii. Wytrwałych, czyli ci, którzy nie utracili tego usprawiedliwienia przez powrót do grzechu, przez odrzucenie okupu. Pomimo braku pełnego poświęcenia, wytrwali w stanie usprawiedliwienia, wytrwali w wierze w Jezusa i w okup. Są to poganie i niektórzy Żydzi, którzy w czasie wieku Ewangelii uznali siebie za grzeszników w stanie wrogości z Bogiem. Pokutując za swoje grzechy i przyjmując Jezusa jako swego Zbawiciela, dostąpili usprawiedliwienia przez wiarę i pokoju z Bogiem. To są te dwa elementy, które czynią człowieka wierzącym, usprawiedliwionym z wiary, czyli pokuta i po pokucie przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. Zamiast jednak wykorzystać swoje usprawiedliwienie jako szczebel przejścia do wyższego stanowiska, mianowicie do biegu o nagrodę wysokiego powołania lub członkostwa w klasie młodocianych godnych, stali spokojnie albo stali bez ruchu, czyli nie robili następnego kroku. Stąd zachęta do nich, żeby postawili swoje ciała w tej ofierze. Nie chcieli pójść śladami mistrza, by uczynić pełne poświęcenie siebie Bogu, by zaprzeć się własnej woli wobec samych siebie i świata oraz by przyjąć wolę Boga jako własną. Chociaż nie oddali siebie Panu w poświęceniu, trzymali się wiary w okup i do końca kontynuowali praktykowanie sprawiedliwości. Rozumiemy, że także i oni zostaną zaliczeni do drugorzędnego ziemskiego nasienia, które pod starożytnymi godnymi i młodocianymi godnymi jako głównym nasieniem, tutaj tym ziemskim, będzie błogosławić wszystkie rodziny ziemi, nawracając je do Królestwa Bożego. No z pewnością, nawet jak ktoś nie jest w pełni poświęcony tylko częściowo, tak, umarł dla grzechu i błędu, to jest to duża wartość. Mówiliśmy wcześniej, jest to duża wartość. W obecnym czasie jest to niepełne poświęcenie, bo Bóg zachęca, żeby pójść dalej, nie tylko, żeby umrzeć dla grzechu i błędu, a także umieć dla siebie i świata, nawet w dobrych elementach tego siebie i świata. Natomiast w wieku tysiąclecia ten poziom będzie już poziomem poświęcenia. A dlaczego w tym obrazie brakuje poświęconych obozowców Epifanii, klasy jakby nie było poświęconej w pełni? Tylko i wyłącznie dlatego, że 1 Mojżeszowa 15:9 pokazuje stan duchowego Izraela na rok w roku 1916. Kiedy to tej klasy jeszcze nie było na scenie historii. Ale skoro są tutaj uwzględnione klasy nawet nie w pełni poświęcone, tym bardziej byłoby miejsce dla poświęconych obozowców Epifanii, gdyby oni wtedy jako klasa istnieli w roku 1916. Też ich obecność Bóg pokazałby w jakiś sposób w gronie tych zwierząt, które Abraham miał przynieść Bogu. Po ustaniu powołania do morskiego statka miały pojawić się jeszcze dwie poświęcone klasy ludu Bożego. Wspomnę o tym, bo nie jest to powszechnie uznawane, a ci, którzy nie uznają, niech się zastanowią nad tym, co na przykład pisze Izajasz. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan. Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich chce opalenia, rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Dwie grupy osób, cudzoziemiec, trzebieniec, zakłopotane tym, że nie będą miały żadnych błogosławieństw, że się nie liczą przed Bogiem, dlatego że są cudzoziemcami i trzebieńcami. Czy chodzi o literalnych cudzoziemców w Izraelu i trzebieńców, którzy takie zmartwienie mieli? Odpowiedź Boga, szczególnie to, że trzebieńcom obiecuje lepsze imię niż synom i córkom, wskazuje, że jest to symboliczne znaczenie. Chodzi o jakichś symbolicznych cudzoziemców i trzebieńców, ponieważ dlaczego ci trzebieńcy mieliby otrzymać lepsze imię niż synowie i córki Izraela? Oni otrzymają imię lepsze niż synowie i córki restytucji, a nie ci rodowici Izraelici. Więc to odpowiedź Boga już wskazuje, nawet także zresztą te zasady, które, prawda, te inne elementy tej nagrody. Przestrzegają sabatu ci trzebieńcy, wybierają to, co ma Bogu upodobanie, trzymają się przymierza, to będą mieli miejsce w obrębie murów, imię ich nie będzie starte na wieki. Dlaczego aż na wieki miało być niestarte, gdyby chodziło tylko o literę? Potem o cudzoziemcach również mamy powiedziane, że będą wprowadzeni na górę świętą i będą mieli radość w domu modlitwy, tak jakby wyprzedzali nawet rodowitych Izraelitów. Bo chodzi o klasy duchowego Izraela, które pojawiają się na scenie historii jeszcze przed wiekiem tysiąclecia, przed restytucją, w której to będą synowie i córki restytucji z życiem wiecznym na ziemi. Ale cudzoziemcy i trzebieńcy mają wyprzedzić nawet ich. Bo cudzoziemiec to ktoś nieurodzony w ziemi Izraela, a więc niespodzony z ducha. Tak, zgadza to się chyba ci, którzy znają trochę więcej nauki biblijne, to wiedzą, że cudzoziemiec, nie Żyd, to niespodzony z ducha. Tak jak młodociani godni. A trzebieniec albo eunuch, zwane także uschłym drzewem, to też jest cudzoziemiec, bo Żydzi nikogo nie kastrowali, więc skoro byli tacy trzebieńcy wykastrowani, to znaczy, że oni byli też cudzoziemcami, przyszli do narodu żydowskiego wykastrowani przez kogoś innego wcześniej, a później znaleźli się w Izraelu. Ale tutaj jest podkreślone, że są tymi trzebieńcami, prawda? Nie akurat to, że są cudzoziemcami, to tylko wynika z faktu, że nimi byli, że też także byli cudzoziemcami, ale dla nas to jest też ważne, bo skoro także automatycznie byli cudzoziemcami, czyli od razu widać kolejna niespodzona z ducha klasa. I dodatkowo jeszcze różnią się od tych pierwszych cudzoziemców tym, że są trzebieńcami, czyli z jakiegoś punktu widzenia nie mogą dać żadnego życia komuś innemu. A chodzi o to, że nie mogą zrodzić żadnych owoców, nie dać nikomu żadnego duchowego życia, ponieważ poświęcony obozowcy Epifanii, ta klasa, pojawia się na scenie boskiego planu zbyt późno, żeby zapoczątkować duchowe życie w kimkolwiek z klasy morskiego statka. Ci, którzy byli tylko cudzoziemcami, sami nie będąc spodzonymi z ducha, mieli niekiedy przywilej, okazję, aby głosić prawdę i doprowadzić do Jezusa, do poświęcenia kogoś, kto stał się ostatecznie członkiem morskiego statka. Otrzymał spodzenie z ducha i jest w klasie maluczkiego statka, w ciele Chrystusa. Trzebieńcy tym się różnią od cudzoziemców, że takiej szansy, takiej możliwości w ogóle nie mieli, było to dla nich niedostępne z powodu tego, że zbyt późno pojawili się na scenie historii. Wszystkie klasy zbawione wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia w liczbie 7 są pokazane w Izajaszu 41:19. Zasadza na pustyni cedr, akację, mirt i drzewo oliwne. Zaszczepię na stepie razem jodłę, sosnę, bukszpan. Najpierw mamy podane trzy ziemskie klasy, od najniższej do najwyższej ziemskiej klasy, czyli od cedru przez akację do mirtu, a potem mamy cztery niebiańskie klasy wymienione, od najwyższej do najniższej, od oliwki przez jodłę, sosnę i bukszpan. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo i tak mamy ich tutaj bardzo, bardzo wiele, zasługują te drzewa na oddzielny wykład. Izajaszowi na pewno nie chodziło w tych drzewach o drzewa fizyczne, gdyż Biblia raczej nie zajmuje się ogrodnictwem, a poza tym już dzisiaj ludzie znają więcej drzew niż siedem gatunków, a w kwestii możemy spodziewać się tylko, że będzie jeszcze więcej niż obecnie roślinności różnego rodzaju drzew. I na pewno Bóg tutaj nie powiedział, jakie drzewa, nie chodziło Bogu o to, jakie drzewa będą rosły w królestwie w liczbie siedmiu tylko gatunków. Zresztą zobaczmy do psalmu 92, gdzie o sprawiedliwych jest mowa jako o drzewach przynoszących owoce. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim żadnej prawości. Zauważmy, sprawiedliwy to jak palma, jak cedr, są zasadzani, rozkwitają, wydają owoc i opowiadają, że Pan jest prawy. Nagle okazuje się, że te drzewa opowiadają, że Pan jest prawy. Różne klasy ludu Bożego pokazane w drzewach. Izajasz 13, mówiąc o chwale Libanu w postaci trzech grup lewitów, którzy przyjdą do Jezusa i do malutkiego statka i upiększą ich jako świątynię Boga, także używa trzech drzew. Mówi, chwała Libanu, Liban znaczy biały, chwała Libanu przyjdzie do ciebie, do Jezusa z malutkim statkiem. Razem, czyli we wspólnej służbie, trzy drzewa, jodła, sosna, bukszpan, na ozdobę miejsca swojej świątyni. To świątyni jest objawienie 21, o której wiemy, że stąpi, przygotowana przez Boga, stąpi i wszystkie oto złe przeminie. Ból, płacz, wzdychanie. Bo miejsce moich nóg chcę okryć chwałą. Tak, ziemia jest podnóżkiem nóg Boga, szczególnie po restytucji będzie podnóżkiem Boga. Zobaczmy, nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Albo z Dziejów Apostolskich, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiś dom mi zbudujecie, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku, mówi Pan. Czyli ta chwała Libanu, tak, białych, różne klasy, chociaż różne klasy, które będą służyły Jezusowi, przyjdą we wspólnej służbie, żeby ozdobić miejsce boskiej świątyni. Tak, będą Jezus i Kościół jako świątynia przygotowana, ale będą ozdobione jeszcze wspólną służbą jodły, sosny i bukszpanu. I zauważmy, że one przyjdą, tak? Czyli sądzimy, że jodła, sosna i bukszpan, te trzy gatunki z drzew zaczną chodzić wtedy i gdzieś sobie tam przyjdą. A sądzimy, że gdyby już nawet potrafiły chodzić, to rzeczywiście ozdobią boską świątynię, jak się pojawią, przyjdą i postoją, czy też na stałe wrosną i będą tam rosły. To wszystko są symbole. To wszystko, w tych wszystkich drzewach kryją się różne symbole klas duchowego Izraela, wybierane przez Boga obecnie, żeby później wspólnie z tą główną klasą morskiego statka błogosławić restytucją całą ludzkość. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. Tutaj podkreślam formę niedokonaną, odpędzał. To, co się wyświetliło obok, kto są kody. I zauważmy, że w tych kodach to odpędzał, na końcu jest taka literka I, o w tym miejscu I. To tak, to I, imperfect, czyli forma niedokonana. Więc nie odpędził raz, tylko odpędzał. Ważne dla antytypu. Werset 11. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał, czyli cały czas odpędzał. Nie tylko odpędził i miał z głowy raz na zawsze, tylko odpędzał cały czas. Ptaki to szatan i jego narzędzia, które próbują odprowadzić poświęconych i częściowo poświęconych, tak, jednych i drugich od Boga. Szatan w pełni poświęconego chce zniszczyć jako takiego i tego częściowo poświęconego, tego, który tylko umarł dla grzechu i błędu, też chce zniszczyć, bo chciałby, żeby żył zgodnie z grzechem i błędem, żeby nie był martwy dla grzechu i błędu. Im ktoś jest w gorszym stanie, niż jest, im ktoś może być w gorszym stanie, niż obecny jest, szatan jest bardzo tym zainteresowany. Doprowadzić każdego do gorszego stanu niż jest. Jeszcze gorszego niż jest. Jak jest złym, to jeszcze niech będzie w jeszcze gorszym. Czyli ptaki, szatan jego narzędzia. Zobaczmy Mateusza 13 rozdział. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły. Ptactwo, zły. I porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. Albo z objawienia 18 rozdział. Upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego, albo wstrętnego. Znowu ptactwo, różne narzędzia szatana. O tak jest tutaj powiedziane o upadku Babilonu, że ostatecznie będzie on czymś takim. Schronienie wszelkiego ducha nieczystego, nauk nieczystych i wszelkiego ptactwa nieczystego i jeszcze wstrętnego, znienawidzonego, szatan i jego narzędzia. Natomiast Abraham jest w Biblii miłością Boga. Tak? Symbolem miłości Boga to z historii z Izaakiem widać bardzo wyraźnie. Tej miłości Boga w nim samym lub w jego dzieciach. Gdy jego dzieci okazują tą miłość, to tak jakby okazywał ją Bóg, którą tą miłość w tych swoich dzieciach rozwinął. Odpędzanie ptaków przez Abrahama to ochrona ludu Bożego przez miłość Boga. Bóg pokazuje w tym odpędzaniu ptaków, a w Abrahamie jest pokazany Bóg głównie, przede wszystkim w swojej miłości. To właśnie boska miłość zebrała klasę ludu Bożego. Dlatego Bóg powiedział do Abrahama, tak, do swojej miłości w sobie i w swoich dzieciach, w swoich narzędziach, którymi się posługuje. To on dzięki tejże cesze miłości w Bogu obecnej i w innych członkach jego ludu, te wszystkie klasy ludu Bożego, które miały być przeniesione przez pokazane w zwierzętach, które miały być przeniesione, zostały znalezione. I Bóg w swojej miłości odpędza te ptaki. Dlatego ta forma niedokonana czasownika, którą podkreślałem przed chwilą, prawda, z kodów, tak, że Abraham te ptaki, które się zleciały, odpędzał. Odpędzał. Nie odpędził, ale odpędzał. Cały czas lud Boży jest chroniony przez miłość Boga, która działa albo bezpośrednio w jego opatrzności, lub przez jego lud. Gdy nie ma wokół, w pobliżu nikogo z jego ludu, przez kogo mógłby Bóg tego dokonać wobec jakiegoś dziecka Bożego, robi to bezpośrednio. Bóg nie potrzebuje nawet swoich dzieci, żeby mógł działać. Jak nie ma ich, jak są w pobliżu, działa przez nich. Tak woli najczęściej. Jeżeli nie ma, działa bezpośrednio sam, bo dla niego wszystko jest możliwe i wszystko jest bardzo dla niego łatwe. Zatacza obóz anioł pański wokoło tych, którzy się go boją i wyrywa ich. To jest przejaw tego odpędzania ptaków. Albo nie dosięgnie cię nic złego. Oczywiście nic złego dla twojego duchowego życia. Nie odbieramy tego wersetu jako dotyczącego naszego życia tutaj na ziemi. Nie dosięgnie cię nic złego dla twego duchowego życia. I plaga nie zbliży się do namiotu twego, duchowego twego namiotu. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Nie sądźmy, że będzie to zawsze strzeżenie na drogach fizycznych, na drodze fizycznej do naszego duchowego dobra. Jest często przez Boga dopuszczane wypadek, katastrofa, nieszczęście, czy też nawet śmierć naszych bliskich, albo i nas samych ostatecznie, ale zawsze dla naszego duchowego dobra. Z psalmu 121, Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego teraz i na wieki. Bardzo piękne stwierdzenie. Strzeżenie wyjścia i wejścia twego. Czyli jak gdyby całość twojego życia. Jak wychodzisz i jak wchodzisz. I między tymi dwoma punktami naszego życia jest cały czas strzeżenie. Abraham cały czas odpędza ptaki, szatana i jego narzędzia, które chciałyby nas zniszczyć, oczywiście zniszczyć duchowo. Pozwala im tylko zaszkodzić nam fizycznie, ale tylko wtedy też, gdy to ta szkoda fizyczna może być dla naszego duchowego dobra. Gdy nie jest i nie może być, to nie ma nawet na to zgody ze strony Boga. Tak jak nie było zgody, żeby ciało naszego Pana po śmierci wylądowało w Gehennie i zostało tam spalone i trawione przez robaki. Nie było na to zgody i to się nie stało, bo Bóg tego nie przewidział, żeby w ten sposób znęcano się nad ziemskim, martwym ciałem Zbawiciela. Jeszcze z Jana. Owce moje głosu mego słuchają i znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. Nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Też na ten sam temat. Też Abraham cały czas odgania te ptaki. Boska miłość czyni to dla swoich dzieci. I na koniec Rzymian 8 rozdział. Albowiem jestem tego pewien, pisze Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie jest w stanie odłączyć. Wymienia różne istoty, prawdopodobnie te moce, wysokości, głębokości to są jakieś istoty duchowe, złe, ani żadne inne stworzenie, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, ktokolwiek by się nie zjednoczył, nie chciał zaszkodzić, odłączyć nas od miłości Bożej w Jezusie, to na to, to się nie stanie, na to nie zdoła tego uczynić, bo Abraham cały czas odpędza ptaki, czyli szatana i jego narzędzia, które chciałyby nas zniszczyć duchowo. I w ten sposób ten temat dobiega już do końca. Tak, mamy już koniec prezentacji, zatem zapraszamy wszystkich na nasze zebranie za tydzień, a z tych rozważań życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i na tym kończymy.